Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Zaraz po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę, a gorączka ją opuściła, ona wstała i usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy słońce już zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, Pan Jezus w trakcie swojego życia, jak doskonale wiemy, dokonał bardzo wielu cudów. O niektórych już sobie tutaj przez te dni czytaliśmy. I wśród nich były rzeczy naprawdę niezwykłe, chociażby jak to wskrzeszenie córki Jaira. Pan Jezus potrafił robić rzeczy naprawdę spektakularne i takie rzeczy, które budziły właśnie podziw i strach. I mogłoby się wydawać, że przy tych wszystkich wielkich cudach ten cud dzisiejszy, to jest taka drobnostka. Trudno porównać uzdrowienie z gorączki do wskrzeszenia kogoś. Trudno porównać gorączkę do śmierci. Mimo tego święty Grzegorz z Nysy, taki komentator Pisma Świętego z IV wieku, napisał w swoim komentarzu do tego fragmentu Ewangelii świętego Marka, że to jest największy cud, jaki kiedykolwiek dokonał Pan Jezus. Rzeczywiście jedyną większą rzeczą to jest Jego zmartwychwstanie, to jasne, ale spośród wszystkich cudów, które Pan Jezus zrobił w trakcie swojego życia, ten cud, czyli uzdrowienie teściowej Piotra z gorączki, to jest największe dzieło, jakie kiedykolwiek dokonał Pan Jezus. I święty Grzegorz pisze, że tak jest dlatego, że w tym wydarzeniu Jezus pokonał najgroźniejszego istniejącego demona. I oczywiście bynajmniej nie chodzi o teściową, tylko o rzeczywistego demona. I chciałbym, żebyśmy się chwilę przyjrzeli, o co chodzi. W sensie, kogo tu Pan Jezus pokonał i co się w tej Ewangelii tak naprawdę wydarzyło. Moi drodzy, żeby tę Ewangelię dobrze zrozumieć, to musimy dwie rzeczy zauważyć, jakby najpierw, żeby zrozumieć, co Pan Jezus w tym domu zrobił. Pierwsza rzecz. Nie wiem, czy zauważyliście, że ewangeliści zawsze, jak opisują cuda Pana Jezusa, jak opisują szczególnie uzdrowienia, to zawsze w ostatnim zdaniu opisu danego uzdrowienia, jakby bardzo wyraźnie piszą o sytuacji, która się zmieniła. W sensie już mówię przez przykład. Jeżeli Pan Jezus uzdrowił na przykład kogoś, kto był niewidomy, to zawsze ostatnie zdanie w tej Ewangelii o tym uzdrowieniu brzmi: od tego momentu ten człowiek widział jasno i wyraźnie. Czyli ewangelista pokazuje dokładnie, jak było wcześniej i co się zmieniło. Jak ktoś nie mógł chodzić, to ewangeliści zazwyczaj ostatnio kończą ostatnim zdaniem, a ten człowiek wstał, wziął swoje łoże i poszedł. Tak jakby mówili, wcześniej nie był w stanie wstać, nie był w stanie wziąć łoża, nie był w stanie pójść. Nie wiem, czy zauważyliście, jakie jest ostatnie zdanie w tym uzdrowieniu. Bo gdyby ostatnie zdanie było: gorączka ją opuściła, to by było wiadomo, że chodzi o gorączkę. Tylko nie takie było ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie było: gorączka ją opuściła, a ona wstała i usługiwała im. Tak jakby mówił święty Marek, problemy nie były jeden, ale trzy. Gorączka, nic nie robienie, brak miłości. Mówi, że to naprawił Pan Jezus. Kochani, co to znaczy? Nie wiem, czy u was też tak się mówi, tak się czasem mówi, na przykład w moich rejonach, że jak ktoś się denerwuje bardzo, to się mówi: nie gorączkuj się tak. W sensie, czemu się tak gorączkujesz? Jak ktoś jest taki rozedrgany, taki cały zdenerwowany, taki, że aż go po prostu nosi, no to mówimy właśnie: nie gorączkuj się tak. Może, drogie panie, znacie taki stan, że tak się zdenerwowałeś, coś was tak poruszyło, że aż się musiałyście położyć, bo to człowiek mówi: no nie wytrzymam, w sensie muszę się jakoś uspokoić. Kochani, może ta gorączka, o której tu jest mowa, to nie jest tylko gorączka ciała, w takim sensie mam temperaturę, tylko może to chodzi o inną gorączkę, o takie rozgorączkowanie człowieka. Koniec, spróbujmy zobaczyć, czy ta teściowa ma jakiś powód do rozgorączkowania. Otóż, kochani, nie wiem, czy kiedyś sobie myśleliście, jak wyglądała rodzina świętego Piotra. Tak po ludzku zwyczajnie. Wiemy, że święty Piotr miał teściową, a to znaczy, że miał żonę. To jest pakiet. To się nie da osobno, nie? Więc skoro miał teściową, to znaczy, że miał żonę. Wiemy z tradycji, że święty Piotr miał żonę i miał córkę. Obydwie znamy z imienia. Dlatego, że obydwie zostały zamordowane, a dosłownie to spalone na stosie w Rzymie, kiedy już Piotr mieszkał w Rzymie, tam z nimi wywędrował, z tą żoną i z córką, i zostały spalone w trakcie pierwszego prześladowania chrześcijan w Rzymie. Na oczach zresztą świętego Piotra. Są zapisane w tak zwanym martyrologium rzymskim, czyli spisie pierwszych męczenników chrześcijaństwa. Więc Piotr, zauważcie, mieszkał w domu w takim układzie, że miał żonę i córkę w domu. W tym samym domu mieszkała teściowa Piotra. Nie wiemy, czy była wdową. Ewangelia nic nie mówi o tym teściu, więc albo ona była wdową, no albo ten teść był, no ale tak był, że trudno go było zauważyć, czyli w sensie nie ma o nim ani słowa w Ewangelii. I oprócz tego, jak słyszeliście, na pewno w Ewangelii, w tym samym domu mieszkał jeszcze Andrzej, w sensie brat świętego Piotra, który, jak mówi tradycja, nie był żonaty. W sensie Andrzej nigdy się nie ożenił. Więc zobaczcie, jaki mamy układ domowy. Małżeństwo, teściowie, ewentualnie teściowa, brat, który żyje w tym samym domu. Przypuszczam, że niektórzy znacie taki układ rodzinny, że mieszkacie w jednym domu, w tym samym domu mieszkają teściowie, jeszcze na przykład brat właśnie, który powiedzmy nie ma rodziny, wszystko jest tak razem. Wiecie, że takie sytuacje są dosyć konfliktogenne. Jeśli jest małżeństwo i są teściowie, jeszcze brat, każdy ma swoje życie, to może rodzić różne trudności. Ale mało tego. Żeby dokładnie zrozumieć, co się wydarzyło w tym układzie rodzinnym, to trzeba zobaczyć, co Ewangelia mówi o tym, co się działo chwilę wcześniej. Czyli zanim Pan Jezus tam do tego domu przyszedł. Otóż, moi drodzy, da się wyczytać z Ewangelii, że świętego Piotra, zresztą Andrzeja podobnie, nie było w domu przed tym wydarzeniem miesiąc to minimum, a może trochę dłużej. Wiemy to stąd, że tuż przed tym Andrzej i Piotr są nad Jordanem u Jana Chrzciciela. Jak sobie zobaczycie na mapę, to z Kafarnaum, gdzie oni mieszkają, do tego miejsca, gdzie Jan nauczał nad Jordanem, jest tam 212 chyba kilometrów. Wiadomo, że oni, jeżeli tam poszli, no to poszli na nogach, no bo nie dało się inaczej. Mogli na czymś pojechać, ale raczej Piotr był na tyle ubogi, że nie miał na czym pojechać. Więc to był pewnie pierwsza pielgrzymka. Słuchajcie, 212 kilometrów to jest tydzień jak nic. Może trochę mniej, w zależności od tego, jak szli. Tydzień w jedną stronę, tydzień w drugą stronę, to już mamy 2 tygodnie. Na pewno byli, przypuszczam, z tydzień na miejscu, tam u Jana Chrzciciela, może dłużej. Też tam nad Jordanem po raz pierwszy spotkali Pana Jezusa i trafili z Nim po drodze, wracając do Kany Galilejskiej. To się wszystko dzieje właśnie między tymi wydarzeniami. Czyli bardzo możliwe, że Piotra nie ma w domu znacznie dłużej, niż miało go nie być. Dlatego, że Piotr nie wiedział, że spotka tam Pana Jezusa. Nie wiedział, że pójdą na to wesele. Więc możliwe, że było tak, że wracamy za 2,5 tygodnia, a na przykład mija 4. tydzień i chłopaków nie ma. Dlatego, że coś się wydarzyło po drodze. I teraz, kochani, zobaczcie, w tym domu została najprawdopodobniej tylko teściowa, żona i córka, koniec. W sensie nie ma żadnych mężczyzn w tym domu. O teściu nie mamy ani słowa. 2 mężczyzn, którzy tam mieszkało, wyjechali. Kochani, w tamtym czasie, to jest naprawdę ważna informacja, w tamtym czasie kobiety nigdy nie pracowały, nigdy. Jedynymi, którzy przynosili jakiekolwiek utrzymanie do domu, byli mężczyźni. I wiemy, tak jak wam już też mówiłem, Piotr to był dosyć ubogi facet. Więc bardzo możliwe, że tam, po tych 4 tygodniach, że tak powiem, trochę nie ma co do garka włożyć. I to nie jest tak, że ta kobieta się jakoś tam ogarnie i pójdzie pracować. Nie, nie pójdzie. Bardzo możliwe, że tam w tym domu zrobiła się trudna sytuacja, bo tych mężczyzn nie ma dłużej, niż miało ich nie być. Mało tego, jak już w końcu przyszli, to pomyślcie, co Piotr musiał powiedzieć w domu, jak przyszedł. No pewnie powiedział tak: słuchajcie, byłem nad Jordanem, tam spotkałem takiego mężczyznę. Słuchajcie, jeszcze nikt nie wie, kto to jest Pan Jezus. Spotkałem takiego faceta, Jezus miał na imię. Jan Chrzciciel, ten prorok, mówił, że to jest coś niezwykły. No i tak postanowiłem, że idę za nim. Co to znaczy? No zostawiam żonę, Zostawiam dziecko, zostawiam dom, zostawiam pracę, wszystko zostawiam. Zresztą Andrzej też. I idziemy. Drogie Panie, weźcie sobie to przełóżcie tak na nasze. Jeżeli macie męża, pomyślcie, że wasz mąż pojechał na, nie wiem, dwutygodniowe rekolekcje do Częstochowy. Coś mu szczeliło do głowy i pojechał na rekolekcje. I wraca po 2 tygodniach z Częstochowy i mówi wam tak. Słuchaj, Grażynko, byłem tam w Częstochowie na rekolekcjach. Tam takiego faceta spotkałem, Mariana. I chyba za nim pójdę. W sensie zostawiam ciebie, zostawiam dzieci, zostawiam pracę, zostawiam dom. Wszystko zostawiam. Będę za nim chodził, bo on jest jakiś niezwykły. Drogie Panie, co byście sobie pomyślały? No, zwariował chłop, nie? Słuchajcie, bo ja wiem, że my sobie oczywiście myślimy, no ale przecież to był Pan Jezus. Kochani, w tamtym czasie nikt nie ma bladego pojęcia, kto to jest Pan Jezus. To jest jakiś mężczyzna, który po prostu zaczął od 3 tygodni chodzić po Galilei. Jeszcze go nikt nie zna. Nikt nie ma pojęcia w ogóle, że to jest ktoś niezwykły. Kochani, skąd jest ta gorączka, którą ma ta teściowa? A może to jest taka gorączka kobiety, która usłyszała właśnie od zięcia, że powiedział, że zostawia jej córkę, zostawia rodzinę, bo za jakimś chłopem będzie chodził. Kochani, to jest taka sytuacja. My myślę, bardzo rzadko myślimy o apostołach i o tym, jak Pan Jezus ich powoływał w takim naprawdę normalnym kontekście. Ci mężczyźni mieli rodziny, mieli dzieci, nie wszyscy, mieli żony. I tak, potem się oczywiście okazało, że jak poszli za Panem Jezusem, to one poszły razem z nimi, to prawda. Pan Jezus nie rozbił żadnych rodzin, spokojnie. Ale wtedy, kiedy ich powoływał, to nikt tego nie wiedział, co to będzie i jak to będzie. Kochani, może ta sytuacja tej gorączki to jest taka gorączka. To jest kobieta zamknięta w sobie, bo właśnie się czuje totalnie zagrożona, że właśnie się rodzina rozsypuje. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Do tego domu przychodzi Piotr, Jan, Jakub, Pan Jezus, Andrzej. No chłopa co nie miara. Słuchajcie, dlaczego ich tam tylu przyszło? Napisane, że w niedzielę po kościele, nie? Znaczy u nich to oczywiście sobota jest, ale tak po naszemu w niedzielę po kościele, czyli po synagodze. Ja mam tak przekonanie absolutne, że Piotr, wiedząc, jaka jest sytuacja w domu, poprosił Pana Jezusa i kolegów, słuchajcie, chodźcie ze mną, bo wiecie, że jak goście przyjdą, to nie będzie przy gościach sceny, nie? Czasem warto kogoś zabrać. Zobaczcie, jakie to jest piękne. Oni wchodzą i pisze Ewangelia, zaraz powiedzieli mu o niej. Czyli Piotr wchodzi i mówi, zobacz, mamusia, w jakim jest stanie. Może byś coś pomógł, bo ja już nie wiem, co robić. W końcu mnie powołałeś, no to może byś coś byś teraz zrobił, skoro mnie powołałeś. I zobaczcie, co robi Pan Jezus, bo to jest coś niesłychanego. Ewangelista Marek napisał, że Jezus tę kobietę uzdrowił, robiąc 3 rzeczy. Kochani, nie ma przypadkowych słów w Ewangelii. Jeśli Marek nie napisał, że po prostu ją uzdrowił, tylko napisał, jak to zrobił, to znaczy, że to jak jest ważne. Jezus podszedł, ujął ją za rękę i podniósł. Kochani, te 3 punkty to jest Pana Jezusowy sposób na rozwiązywanie jakichkolwiek trudnych sytuacji rodzinnych. Jakichkolwiek. Na rozwiązywanie wszystkich konfliktowych sytuacji mąż, żona, małżeństwo, teściowie, brat i siostra, rodzeństwo, sąsiedzi. Wszystkie możliwe relacje ludzi, którzy blisko ze sobą mieszkają, którzy się znają i tak dalej. Co Pan Jezus zrobił? Jakby ja mam wrażenie, że On uczy Piotra, co Piotrze masz w takiej sytuacji zrobić. Po pierwsze, podszedł. Co to znaczy? Nie stał w tym miejscu, w którym stał, tylko poszedł do tego miejsca, gdzie była ona. Co to znaczy? Pierwszą rzeczą, którą trzeba zrobić, nie oszukujmy się, makabrycznie trudną rzeczą, jest próba zobaczenia tej sytuacji z tamtej strony. Czyli próba zobaczenia, dlaczego tam się dzieje to, co się dzieje. To jest ostatnia rzecz, którą my chcemy robić, bo my oczywiście mówimy, ja doskonale wiem, co on sobie myśli i co on robi i jaki on jest. Co mówi Pan Jezus? Piotrze, jeśli chcesz cokolwiek zrozumieć, jeśli chcesz cokolwiek naprawić, nie możesz patrzeć tylko z twojego punktu widzenia i z tego, co ty widzisz, tylko musisz tam pójść i zobaczyć, jak to wygląda z tamtej strony. Uwaga, czy ta kobieta to nie miała w ogóle trochę racji? I to trochę to jest w cudzysłowie. Ona właśnie usłyszała, że on zostawia rodzinę. Ona nie miała prawa czuć się zdradzona, rozgoryczona, zostawiona i tak dalej, i tak dalej. O co poprosił Pan Jezus Piotra? Piotrek, nie patrz tylko ze swojej strony, tylko spójrz też tam. Ja wiem, że my zawsze jesteśmy przekonani, że wina jest zawsze po drugiej stronie, nie? A Pan Jezus mówi, a może byś tam popatrzył, jak to wygląda z tamtej strony. To jest pierwsza rzecz. Drugie, jak już podszedł, to ujął ją za rękę. Bardzo mi się to podoba po polsku, dlatego że mamy to ładne słowo ująć kogoś. Jak ktoś kogoś ujmuje za rękę, to jest ujmujący. Czyli Pan Jezus był ujmujący względem niej. Co to znaczy? Nie wiem, czy wam się kojarzy, jak mężczyzna, szczególnie kobieta, tu mamy Pana Jezusa i teściową, więc mężczyzna i kobieta, jak mężczyzna bierze dłoń kobiety i ją tą dłoń podnosi, nie to się od razu kojarzy z dwoma rzeczami. No albo będzie całował, no bo dłoń kobiety się bierze, żeby całować, albo będzie do tańca prosił, nie? No bo inaczej no, tak się bierze dłoń kobiety. Więc zobaczcie, że w tym geście jest taka delikatność, szacunek, okazanie czułości, nieagresywność, nie narzucanie się, tylko czy ja mógłbym Panią poprosić, albo czy mógłbym pocałować. Na tym to polega, co robi Pan Jezus. Czemu to jest ważne? Zauważyliście, że wszystkie nasze konflikty polegają na krzyku, agresji, kłótni, przemocy, darciu się i tak dalej? Co mówi Pan Jezus? Nigdy nic nie rozwiążesz bez delikatności, czułości, szacunku, kultury, próby zrozumienia, próby uspokojenia nerwów i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nic nie rozwiążesz bez tego. Ja wiem co, ja to widzę w waszych oczach, ale to się u mnie nie da, ojcze. Ojciec nie był u mnie w domu. Ojciec nie widział tego mojego. Ojciec nie zna tej mojej. To się nie da nie krzyczeć. Ja nie widzę waszych oczu, naprawdę. Pan Jezus mówi, musisz ją ująć za rękę. Ja mam wrażenie, tak jakby on mówił do Piotra, bo ty, Piotr, wchodzisz do domu, stajesz w progu i zaczynasz drzeć japę, że ona cię nie rozumie, że jest ohydna, że ona nic nie wie, że ja cię powołałem, a ona nie rozumie. A podejdź i ujmij za rękę. Trzecia rzecz, najważniejsza. Podszedł, ujął, podniósł. Co to znaczy? Nie poniżył, tylko podniósł. Kochani, można dokładnie to samo zdanie, ale dokładnie to samo zdanie powiedzieć do kogoś w taki sposób, że ten ktoś wie, że jest zerem i można mu dokładnie to samo zdanie powiedzieć w taki sposób, że on wie, że jest przez ciebie kochany. Dokładnie to samo zdanie. Jaka jest nasza zazwyczaj obrona? My mówimy, ale to, co ja mówię, to jest prawda. I ośmielam się powiedzieć, no i co z tego? Jeśli macie zapamiętać z tej konferencji jedno zdanie, to proszę zapamiętajcie tylko jedno zdanie. Prawda pozbawiona miłości jest absolutnie do wyrzucenia. I możecie sobie tą prawdę, przepraszam, to możecie z nią zrobić. Ale to, co ja mu mówię i to, jaki on jest, to jest prawda. Uwaga, bardzo możliwe, że to jest prawda. W ogóle stuprocentowa. Ale jeśli mówiąc mu tę prawdę, mówiąc jej tej prawdy, nie pokażesz temu komuś, że go kochasz, to możesz sobie tą prawdę do kosza wyrzucić. Dlatego, że możesz tą prawdą kogoś zabić. Naprawdę. Bardzo możliwe, że masz obok siebie kogoś, kto jest skończonym egoistą. I naprawdę to jest skończony egoista. I już po prostu nie możesz. Bo tam naprawdę jest skończony egoista. I możesz mu powiedzieć to, że jest skończonym egoistą tak, że on będzie wiedział, że jest kochany. Prawdopodobnie tego nie usłyszy, ale ty spróbujesz to tak powiedzieć. Albo powiesz mu, że jest skończonym egoistą tak, że on będzie wiedział, że jest zerem. Co zrobił Pan Jezus? Podniósł ją. Czyli tak z nią rozmawiał, tak do niej mówił, że nie poczuła się gorsza, tylko poczuła się kochana i wezwana do miłości. Bo zobaczcie, co zrobiła. Nie obruszyła się, tylko wstała. Powiedziała, a to zrobię wam kolację. Czy wy to czujecie, jak ją Pan Jezus uruchomił? I uwaga, mam nadzieję, że dobrze rozumiecie, bo tu ja już wiem, widzę niektóre oczy. Aha, ojciec oczywiście mówi, że kobieta jest od tego, żeby zrobić mężczyznom kolację. Oczywiście, że tego nie mówię. Mam nadzieję, że to rozumiecie, tak? Pan Jezus tą kobietę po prostu wyjął z kokonu obrażenia, smutku, poczucia zdrady i uruchomił ją do otwartego kochania. Kochani, powiem wam jedną sytuację, która wam to dobrze pokaże, myślę. Mamy w naszym zakonie takie coś, co się nazywa kapituła win. Niestety nie ma to nic wspólnego z degustacją win. Ja kiedy po raz pierwszy usłyszałem, jak mi powiedzieli w nowicjacie, jak wstąpiłem do zakonu, że tam za miesiąc będzie kapituła win, to się ucieszyłem, nie? Bo kapituła to jest zebranie wszystkich braci. Więc pomyślałem, że wszyscy bracia się zbiorą, przeor wyciągnie jakieś wina, no i będzie kapituła win, nie? Okazało się, że nie chodzi o wina, tylko o winy. Kapituła win polega na tym, że w każdym naszym klasztorze dominikanów, gdziekolwiek na świecie, jak żyjemy, to raz na kwartał średnio, raz na 3 miesiące, spotykają się wszyscy bracia, którzy mieszkają w tym klasztorze. I jest kapituła win, która polega na tym, że są dwie rundy. Pierwsza runda, znaczy tam chwilę się modlimy oczywiście, i potem pierwsza runda polega na tym, że każdy z braci wstaje i mówi względem wspólnoty o swoich przewinieniach względem wspólnoty. W sensie nie o swoich prywatnych grzechach, bo to jest oczywiście rzecz na spowiedź, tylko my żyjemy w domu, nie? Sprzątamy, gotujemy i tak dalej. U nas nie ma takich, żadnej tam obsługi, takich rzeczy, wszystko sami robimy. No więc mówimy, nie ugotowałem obiadu, nie posprzątałem łazienki na drugim piętrze, zawaliłem to i tak dalej. Nie, no tak jak w domu, nie? Każdy po prostu wstaje i mówi, w czym zawalił życie domowe. I to jest w ogóle tam proste. Wstajesz, mówisz i tyle. Druga runda jest znacznie gorsza, bo druga runda polega na tym, że ty siadasz, a potem każdy z braci po kolei ma prawo ci powiedzieć, co o tobie myśli. W takim sensie, jeżeli mu się coś nie podoba w twoim funkcjonowaniu, w twoim zachowaniu, w twoim, nie wiem, myśleniu i tak dalej, to ci mówi. Czyli generalnie mówi ci, tu jesteś głupi, tu jesteś głupi, tu jesteś głupi, tu mi się nie podobasz, nie? I to polega na tym, że trzeba tego wysłuchać. Nie ma żadnej dyskusji. To nie jest tak, że ktoś coś tam mówi, ja uważam tak i tak, a ty mówisz, a ja uważam, że jest inaczej. Nie. Masz tylko wysłuchać. Przyjmiesz, to przyjmiesz. Nie przyjmiesz, to nie przyjmiesz. Jakby twoja rzecz. Jest tylko jedna zasada, mianowicie taka, że jak ktoś odczuwa gniew na jakiegoś brata, nie? Czy ktoś coś zrobi, ktoś jest strasznie po prostu zdenerwowany na niego, to jeżeli odczuwasz gniew, to nie wolno ci się odzywać. I wtedy ten brat, którego przychodzi kolej, mówi, ja nic nie mam. Słuchajcie, najgorsza kapituła, jaka może być, to jest taka, jak siadasz i każdy z braci po kolei mówi, ja nic nie mam. Bo to nie znaczy, że nic do ciebie nie mają, bo zawsze coś do ciebie mają. Tylko to znaczy, że są już wszyscy tak źli, że już nie są w stanie mówić. Czemu wam mówię o tej kapitule? Po pierwsze dlatego, że uważam, że wam by się w małżeństwie przydała taka kapituła raz na kwartał. Żeby tak usiąść. Ja wiem, połowa z was by się pozabiła na takie kapitule, ale bardzo by wam się przydała, bo to jest świetna praktyka, żeby oczyszczać atmosferę. Ale chciałem powiedzieć o jednym wydarzeniu. Mianowicie, jak byłem na czwartym chyba roku, jeszcze w trakcie studiów, już dominikanów, to mieliśmy na roku takiego chłopaka, w sensie no brata naszego, dominikanina, który, no przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę żył jak świnia, ale no po prostu masakra jakaś. I z braćmi się zebraliśmy w trzech, że musimy coś z tym zrobić, nie? Że nie może tak być, że on tak żyje i że on taki jest. No i wymyśliliśmy, że na kapitule win właśnie powiemy mu tak, żeby usłyszał, nie? Co to się z nim dzieje. No i tak zrobiliśmy. Jak przyszła jego kolej, on usiadł, takie trzy torpedy wyrzuciliśmy, co tam uważamy, że jest nie tak. I słuchajcie, my tam powiedzieliśmy czystą prawdę. A naprawdę, jestem przekonany. To nie jest tak, że coś sobie wymyśliliśmy. Tylko opowiedzieliśmy tylko i wyłącznie o faktach. Dzisiaj jestem o tyle 1% mądrzejszy. Jest mi strasznie wstyd za tą kapitułę. Dlatego, że ja wiem, że on usłyszał od nas tylko i wyłącznie jedno zdanie. We wszystkim, co mu powiedzieliśmy, on usłyszał tylko i wyłącznie jesteś zerem. To usłyszał. I czy my tam powiedzieliśmy prawdę? Tak, powiedzieliśmy prawdę. Tylko my go w ogóle nie kochaliśmy. Nam nie chodziło o niego, tylko o to, że my chcieliśmy, żeby on był lepszy. Bo mamy taki pomysł, żeby on był lepszy. Tam nie chodziło o to, że my go kochamy, tylko nam się nie podoba to, jaki on jest. Kochani, wy to wszyscy robicie w małżeństwach 16 razy dziennie mniej więcej. Ale to, co ja mu mówię i to jest wszystko prawda. Uwaga, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. No i? No i co z tego? Jeśli nie kochasz tą prawdą, to ona jest do wyrzucenia. Kochani, dlaczego święty Grzegorz napisał, że w tej Ewangelii Pan Jezus pokonał najgroźniejszego demona, jaki istnieje? Dlatego, że nie ma groźniejszego demona od demona niezgody między ludźmi. Wiecie, jakie jest imię diabła? Używamy na określenie szatana słowa diabeł. To jest z greki. Po grecku w Piśmie Świętym, kiedy jest mowa o diable, jest tam greckie słowo diabolos. Wiecie, co to znaczy po polsku? Diabolos, jego imię własne, to jest ten, który dzieli. To jest jego podstawowy sposób działania. Widzieliście, jak wygląda ten kraj? Przecież my jesteśmy dokładnie na pół podzieleni. Widzieliście, jak wygląda Kościół? Jak się jedni z drugimi żrą w Kościele? Widzieliście, jak wyglądają małżeństwa? Dlaczego tak jest? Bo to jest podstawowe działanie szatana. Dzielić, 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 dzielić. Dlaczego chrześcijaństwo jest tyle odłamów? Dlaczego są katolicy, protestanci, prawosławni i tak dalej? Dlaczego? Dzielić, 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 dzielić. To jest podstawowy sposób działania szatana. Poróżnić ludzi, podzielić ludzi. I mówi święty Grzegorz, Pan Jezus, kiedy uzdrowił tę teściową i ją uruchomił do kochania i Piotra nauczył tego samego, to mówi, dokonał największego cudu. I tam Grzegorz trochę tak mówi, trochę żartem, bo dla Pana Boga łatwiej umarłego wskrzesić, niż teściową z zięciem pogodzić. Dlatego Bóg woli wskrzeszać umarłych, niż godzić tych, którzy się pokłócili. Bo mówi Grzegorz, dla Boga umarłego wskrzesić to jest najłatwiejsza rzecz na świecie, bo Bóg jest samym życiem. Jak ktoś umrze, to Bóg mówi wstawaj i on wstaje. I to jest dla Boga żadna sztuka. Ale jak spotka męża i żonę pokłóconych, to Bóg mówi, nie, to ja będę wskrzeszał lepiej. Bo tam to nie pójdzie. Bo mi obydwoje powiedzą, ale to się nie da. Umarły mi powie, da się. Ale ci mi powiedzą, to się nie da. Kochani, chciałbym, żebyście spróbowali trochę to przemyśleć. Ja wam przez pierwsze 3 dni mówiłem głównie o Panu Bogu i o naszej wierze względem Pana Boga. Ale dzisiaj jest taki dzień, ten nasz 4. dzień. Chciałbym, żebyśmy już nie patrzyli tylko tam, ale też spojrzeli tu. Dlatego, że większość z was jest w rodzinach i pewnie jak wszyscy doświadczacie tam trudnych sytuacji, niekiedy tragicznych sytuacji. Pan Jezus temu Ewangelią pokazuje, że jest tylko jeden sposób. Podszedł, ujął za rękę i podniósł. Podszedł, ujął za rękę i podniósł. I ja wiem, co mi powiecie. Proszę Ojca, ja to już robiłem u siebie w domu i w tej mojej relacji 120 tysięcy razy. Nic nie dało. Nie obraźcie się. No i to kolejne 120 tysięcy razy. Co, tak do śmierci? Tak do śmierci. Wiecie, czemu to jest tak strasznie ważne? Na sądzie ostatecznym Bóg nam wszystkim, jak tam staniemy, a wszyscy tam staniemy, każdy, czy się komuś chce, czy się komuś nie chce, staniemy na sądzie, to Bóg nam zada tylko jedno pytanie. Nie wymyśliłem tego, jest tak napisane w katechizmie Kościoła katolickiego. Proszę sobie zajrzeć do rozdziału o sądzie ostatecznym. Jest tam napisane, że na sądzie Bóg nam wszystkim zada tylko jedno pytanie. To będzie strasznie krótka rozprawa. Jedno pytanie. Jakie? Czy chodziłeś do kościoła? Nie, nie to pytanie. Ale mieliście miny. Czy pościłeś w piątek? Nie. Czy przestrzegałeś wszystkich przykazań? Nie. Czy byłeś rzymskim katolikiem? Nie. Katechizm Kościoła katolickiego mówi, że Bóg nas wszystkich zapyta tylko o jedno. A kochać to umiesz? O to zapyta. Tylko to Pana Boga będzie interesowało. Czy się przez całe życie spróbowałeś, na tyle, na ile potrafiłeś, nauczyć kochać? Ojciec Joachim Badeni, może go niektórzy kojarzycie, taki dominikanin, który umarł kilka lat temu, miał 97 lat. Święty człowiek absolutnie. Mówił, że sobie to wyobraża w następujący sposób. On był, miał, cudowny humor miał. Mówi, że jak przyjdzie żona do nieba, zapuka tam, otworzy święty Piotr, zapyta grzecznie, czego? Ona powie, że ona chciała do nieba. To święty Piotr spojrzy na nią i powie, z tobą nie gadam, męża wołaj. Przyjdzie mąż i zapyta męża. Kochała? Mąż powie, wtedy święty Piotr jej powie, mąż przyjdzie, zapuka. Święty Piotr zapyta, czego? No do nieba chciałem. Co powie święty Piotr? Z tobą nie gadam, żonę wołaj. I zapyta żony, kochał? Żona powie, nie zauważyłam. Nie wejdzie. Ksiądz przyjdzie, zapuka. Czego? Do nieba chciałem. Kogo zawoła? Was zawoła. I zapyta. Jak spowiadał, to kochał? Jak do niego przyszliście na plebanie po pomoc, kochał? Jak powiecie, nie bardzo, nie wejdzie. Bo Pana Boga interesuje tylko i wyłącznie jedna sprawa. Dlatego, że On jest miłością i stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. I albo się nauczymy kochać, albo możemy iść do lasu. Kochani, dlatego to jest tak strasznie ważne. I dlatego zły nieustannie w to uderza. I dlatego zły tak bardzo próbuje psuć te wszystkie małżeństwa. I dlatego to jest tak strasznie trudne. I dlatego momentami to już jest po prostu nie do wytrzymania. Bo zły wie, że to jest najważniejsza rzecz w życiu. I wie, że jak to rozwali, to wszystko rozwali. Wie, że jak zmusi człowieka do tego, żeby człowiek przestał kochać, albo żeby przestał wierzyć w ogóle w możliwość kochania, bo tak zostanie zraniony, tak zostanie skrzywdzony, że już przestanie wierzyć, że to jest możliwe, no to go ma. To ma go w garści. Bo tylko o to chodzi złemu. Spróbujcie ten sposób Pana Jezusa przemyśleć. Czy się tego uczycie? Nie pytam, czy to umiecie, bo nikt z nas tego nie umie. Do końca życia będziemy się tego uczyć. Tylko czy w ogóle my próbujemy tam pójść? Amen.